Zemi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan Chrzciciel nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, co mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swoich sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego młotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, przez cztery poprzednie dni, czyli środę, czwartek, piątek i sobotę, zamieniliśmy swoiście tę świątynię pod wezwaniem Krzyża Świętego, zamieniliśmy w górę błogosławieństw. Udaliśmy się razem z Jezusem i Jego uczniami na górę błogosławieństw nad Jeziorem Galilejskim i zanieśliśmy tę samą prośbę, którą zanieśli niegdyś do Niego Jego uczniowie. Panie, naucz nas modlić się. Odpowiadając na tę prośbę, Pan Jezus powiedział, kiedy się modlicie, mówcie. I nauczył swoich uczniów modlitwy Ojcze nasz, nazywanej dlatego modlitwą pańską. Powiedzieliśmy, że ta modlitwa składa się z siedmiu kolejnych próśb po tym adresie, który następuje na samym początku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a potem siedem próśb. I rozważaliśmy te prośby. I myślę, że ci wierni, którzy brali udział w rekolekcjach, zobaczyli, że te proste słowa, które odmawiamy od dzieciństwa i znamy od dzieciństwa, nad którymi się nie zastanawiamy, kiedy zaczniemy nad nimi medytować, wtedy dostarczają nam bardzo głębokiej treści. Bardzo chciałbym, aby te nasze adwentowe medytacje pozostały nam w pamięci. Pozwoliły nam, ułatwiły nam modlitwę, czyli rozmowę z Bogiem. A dzisiaj mamy niedzielę, trzecia niedziela Adwentu. I my, kapłani, stajemy przed wami, przed wiernymi, stajemy w osobliwym ornacie, koloru różowego. Taki ornat zakłada się w ciągu całego roku tylko dwa razy. Dlatego kiedy są dobrze przetrzymywane, to służą bardzo długo, bo rzadko używane. Jeden raz w trzecią niedzielę Adwentu, właśnie dzisiaj, a drugi raz w okresie Wielkiego Postu, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Jaki sens ma ta zmiana? Jaki sens ma ten kolor? Otóż trzecia niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę po łacinie gaudete, czyli weselcie się, radujcie się. A czwarta niedziela Wielkiego Postu nosi łacińską nazwę letare, co po polsku też znaczy radujcie się, cieszcie się. Dlaczego takie dwie niedziele w tych dwóch okresach roku liturgicznego? Wiemy, że Adwent zawiera cztery niedziele, a więc musi mieć minimum trzy tygodnie i kilka dni dłużej. Jest stosunkowo krótkie, ale przypada w bardzo trudnej porze roku. My teraz żyjemy w innym świecie, a żyjąc w dużym mieście, takim jak Wiedeń czy okolice, tego nie odczuwamy. Ale kiedyś odczuwano Adwent bardzo mocno. Grudzień to było zimno, krótkie dni, długie noce. Wszystko to sprawiało zniecierpliwienie. To czekanie na Boże Narodzenie wydawało się bardzo długie i bardzo trudne. To samo było w okresie Wielkiego Postu. Wielki Post był jeszcze dłuższy, 7 tygodni. I też w trudnym czasie, bo kończyły się stare zasoby, stare jedzenie, a nie było jeszcze nowego. I w Adwencie i w Wielkim Poście podejmowano rozmaite postanowienia, ale one były bardziej koniecznością niż wyborem. Ludzie byli dużo ubożsi niż dzisiaj. I właśnie do obydwu tych okresów, i Adwentu, i Wielkiego Postu, została wprowadzona ta niedziela, która daje nadzieję, która mówi, czekajcie cierpliwie, bądźcie wytrwali. Pan jest blisko. Blisko jest Boże Narodzenie, a w okresie Wielkiego Postu blisko jest Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień. Trzeba nam czekać, trzeba być cierpliwym, trzeba uzbroić się w cierpliwość, trzeba mieć nadzieję. Właśnie oczekiwanie. I to jest kolor, który wyraża oczekiwanie. Ale różne jest oczekiwanie. Bywa oczekiwanie, które jest naznaczone boleścią, bólem. Kiedy tak się dzieje, że weźmiemy jakiś prawdziwie dosadny i bolesny przykład? Kiedy na przykład mąż opuści żonę, albo żona deklaruje opuszczenie męża, a mąż czy żona patrzy na swojego współmałżonka, jak odchodzi i myśli sobie, może jeszcze wróci. Oczekiwanie na powrót. To oczekiwanie jeszcze boleśniej, jeszcze dotkliwiej odczuwają dzieci. To one są ofiarami takiej sytuacji najbardziej. Widzą plecy odchodzącego ojca, czy plecy odchodzącej mamy. I trwa oczekiwanie. A może któregoś dnia zapuka do drzwi, może przyjdzie, może się pojawi, ale nie ma. Pozostaje ból, bo każda zdrada bardzo boli. Każda niewierność jest bardzo dotkliwa. Oczekiwanie z bólem. Może być oczekiwanie naznaczone nadzieją. Tak jest wtedy, kiedy ktoś choruje. I kiedy ma operację albo zabieg i przychodzi lekarz czy pielęgniarka i pytamy, no i co? A ona mówi, udało się, powiodło się. Jest nadzieja. Nadzieja, że będzie dobrze. A więc oczekiwamy, oczekiwanie naznaczone tą nadzieją, że się polepszy, że będę zdrowszy czy zdrowy, że wszystko wróci do dawnego stanu. I jest nadzieja naznaczona radością, głęboką radością. Myślę, że wśród nas są tacy, którzy znają oczekiwanie z bólem, oczekiwanie z nadzieją, ale chyba wszyscy znamy oczekiwanie z radością. Ono się pojawia w najprostszej ludzkiej sytuacji. Czekacie teraz zapewne wiele osób na spotkania ze swoimi bliskimi. Wsiądziecie do pociągu, albo do samochodu, albo do samolotu. No i właśnie zbliżasz się do swojego miasteczka, na swoją ulicę, do swojej wsi. Tam czeka mama, tata, dziadek, babcia, rodzina. Serce mocniej bije, a wiesz, że za kilka chwil tam będę. To jest ta radość. Albo jesteś tu i wiesz, że ktoś bliski do ciebie przyjedzie, że będzie. Wychodzisz na dworzec kolejowy, a tam właśnie mówią, że pociąg z Warszawy, z Krakowa, z Bielska-Białej, z Wrocławia właśnie wjeżdża na peron. I masz nadzieję, oczekiwanie naznaczone radością, że zaraz wyjdzie, zaraz będzie. To samo na lotnisku. Podali komunikat, że samolot właśnie wylądował, więc stoisz i czekasz i patrzysz w drzwiach z uśmiechem i z radością. Jest. Którą nadzieję mamy w Adwencie? Które oczekiwanie mamy w Adwencie? To z bólem? To z nadzieją? Myślę, że przede wszystkim to z radością. Bo Jezus przyjdzie. Przyjdzie na dwa sposoby. Bo będzie kolejna rocznica Jego narodzin w Betlejem. Ale przychodzi też do nas sakramentalnie. I tu trzeba przypomnieć dwóch wierszy Adama Mickiewicza. Wierzysz, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie? Musisz wierzyć, przyjąć, żeby narodził się również w tobie. Oto jest najgłębszy sens Bożego Narodzenia. Nie tylko to, co widzimy na ulicach. Całe piękne świąteczne stroje. Wiedeń jest przepięknie przystrojony. To zasobne, bogate miasto. I rzeczywiście można przyjść i podziwiać. I bogate kiermasze, i bogaty wybór. To wszystko jest ważne. To wszystko tworzy klimat Bożego Narodzenia. I choinki, i przystrojone ulice, i dary, i upominki, i prezenty. Ale to, co najważniejsze, dzieje się w ludzkim sercu, w ludzkim wnętrzu. Można mieć wszystko, ale jeżeli człowiek nie ma miłości, nie ma czułości, nie ma bliskości, nie ma wierności ze strony drugiego człowieka, wszystko traci swój sens. I w Boże Narodzenie można jeszcze dotkliwiej to przeżyć niż kiedykolwiek, bo to święto rodzinne, bo to święto, które przeżywamy w gronie naszych bliskich. Dlatego przed Bożym Narodzeniem trzeba usunąć ze swojego serca wszelką zadrę, wszelką niechęć. Trzeba przebaczyć tym, którzy zawinili przeciwko nam. Ale trzeba też również przeprosić tych, przeciwko którym my zawiniliśmy. Trzeba tworzyć Boży pokój, Bożą miłość. Przychodzi mi dzisiaj podczas tych homilii na myśl dawna piosenka, która była bardzo popularna, była na listach przebojów. Z pewnością starsi i dorośli ją znają. All you need is love. Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. W tej prostej świeckiej piosence, śpiewanej po angielsku, zostało wyrażone to, co najważniejsze. Rzeczywiście, wszystko, czego człowiek potrzebuje, sprowadza się do miłości. W betlejemskiej grocie Maryja i Józef nie mieli prawie nic. Byli biedni. Nawet ta grota została im użyczona. Ale Jezus otrzymał od nich wszystko, czego potrzebował i co pozwoliło mu wzrastać. Otrzymał miłość swojej matki i miłość swojego przybranego ojca. Jeżeli będziemy potrafili w naszych domach, w naszych rodzinach obdarzyć tych, którzy są z nami, zwłaszcza dzieci, jeżeli będziemy potrafili obdarzyć ich miłością, to Boże Narodzenie nabiera nowego blasku. A w dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jana Chrzciciela i przychodzą do niego tłumy i pytają, co mamy robić, czyli jak mamy żyć. Jan odpowiada, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo zrobi. Dzielimy się z innymi. Staramy się dzielić tym, co mamy. Mamy wiele akcji charytatywnych. Słyszałem już tu w ciągu dnia wiele razy, że popłynęły stąd dary dla dzieci w Polsce i dla polskich dzieci na Ukrainie. Z pewnością wielu wniosło tam swój udział. Staramy się to robić. To, co Jan Chrzciciel doradził tłumom. Ale przychodzili celnicy. Celnicy to byli ówcześni poborcy podatkowi. Odpowiednik naszego dzisiaj Urzędu Skarbowego. Nikt nie przepada za Urzędem Skarbowym, ani za wizytą w Urzędzie Skarbowym. A w starożytności nie trzeba było owych celników odwiedzać. To oni chodzili po domach i ściągali podatki. Ale ściągali nie tylko to, co się należało, tylko brali też łapówki. Więc Jan powiada do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. I przychodzą żołnierze. A my co mamy robić? Wydaje się, że żołnierz jest daleko od tego, co jest dobre. Ale było inaczej. Jezus i im wyznacza program ich życia. Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Zadajmy proste pytanie. Czy do Jana przyszli wszyscy ludzie? Nie. Czy wszyscy celnicy? Nie. Czy wszyscy żołnierze? Nie. Tylko nieliczni, ale byli widoczni. I tak jest, moi drodzy, z wami. Wiedeń jest ogromnym miastem, 2-milionowym. Ale w tym mieście są ci i Polacy, i Austriacy, i inni, którzy dzisiaj przychodzą i zadają to fundamentalne pytanie. Co mamy czynić? Jak mamy żyć? I na to pytanie odpowiada już nie Jan Chrzciciel, tylko sam Chrystus. I to nie tylko ten, którego słowa zostały zapisane w Ewangeliach, ale także ten, który przychodzi do nas na ołtarzu pod sakramentalnymi postaciami chleba i wina. W okresie Adwentu trzeba nam się zastanowić, jak żyć. Jesteśmy tutaj w dużej licznej grupie, w dużej wspólnocie, ale każdy z nas wobec tego pytania staje osobiście, indywidualnie. Inaczej na to pytanie ma odpowiedzieć dziecko, dziewczynka czy chłopiec. Inaczej kobieta, która jest matką, mężatką, ma spokojnego męża dobrego i dzieci. Inaczej kobieta, która została dotknięta zdradą, została opuszczona. Inaczej kobieta dorosła, inaczej kobieta starsza i mężczyzna starszy. Inaczej ktoś, kto ma wykształcenie duże i inaczej ktoś, kto ma zwyczajną, prostą, fizyczną pracę, wnosząc społeczeństwu codzienny chleb. Inaczej ludzie zdrowi, inaczej chorzy. Każdy z nas staje dziś wobec tego pytania. Jak żyć? I nie musimy szukać specjalnie drogowskazów. Używając dzisiejszego języka, mamy duchowy GPS. Wiemy, jak on jest bardzo przydatny w drodze, której nie znamy. I takim GPS-em wyznawcy Jezusa Chrystusa jest on sam. Wsłuchujemy się w jego Ewangelię. Jest to Ewangelia dobroci, miłosierdzia i miłości. Pozostało jeszcze kilka dni Adwentu. Wykorzystajmy je jak najlepiej. Jeżeli trzeba jeszcze, skorzystajmy z sakramentu pokut. Jeżeli jest wśród nas ktoś czy tacy, którzy nie skorzystają z sakramentu pokut z różnych powodów, niech pamiętają, Bóg jest bardzo blisko każdego człowieka. A w szczególny sposób czeka na tych, którzy wracają do Niego z dalekiej drogi. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Każdy z nas ma swój własny duchowy GPS. I każdy z nas jest Bogu potrzebny. A tym, czego wszyscy potrzebujemy, jest miłość. A jej siostrą jest czułość, miłosierdzie, współczucie, pomoc, wrażliwość. I niech te cnoty ożywiają nasze adwentowe oczekiwania.